Polacy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś przedstawimy Państwu kolejną historię z Rytwian. 2 lata, 6 miesięcy, 8 dni. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Jest taki werset Talmudu. Kto ocalił jedno życie, ocalił jakby cały świat. O mojej rodzinie mogłabym powiedzieć, że uczyniła to 8-krotnie. Bo w czasie wojny przechowała przez 2 lata, 6 miesięcy i 8 dni 2 rodziny. W sumie 8 osób. Bardzo dla mnie było to takie przeżycie. Mamy pogrzeb. Były przyniesione przepiękne wiązanki. Na wszystkich szafach pisał jednakowo. Pamiętamy, dziękujemy.
Anna i Andrzej Dajtrowscy mieli małe gospodarstwo we wsi Rytwiany, mieszkali wraz ze swoimi córkami, Marią i Leokadią.
Moja mama to Leokadia Dajtrowska-Kawalec. Moi dziadkowie mieszkali podczas wojny tutaj w Rytwianach, troszeczkę dalej jak ten dom, co stoi. Mieli 6 murk, nie wiem ile to ziemi i proszę panią, z tego właściwie wszyscy żyli. Hauer był właścicielem tutaj w Staszowie wapiennika. Miał wapno. I Niemcy dali mu i najstarszemu synowi przepustkę. Mógł chodzić tu po okolicy. Dlatego, że Niemcy brali wapno od Hauera. A moi dziadkowie znali się z rodziną Hauerów z tego względu, że moja mama chodziła tam w szabas spalić w piecu, podawać, po prostu sobie dorabiała. Bo mama miała wtedy 20 lat. I Hauer dowiedział się od Niemców, z rozmów podsłuchał, że będzie w Staszowie łapanka Żydów, więc postanowił, że wyprowadzi swoją rodzinę właśnie do moich dziadków. Balcie oraz ich 4 dzieci. Edzie, która miała wtedy 6 lat, Janka 8, Manie 10 i Salka 14.
2 swoich najmłodszych dzieci Hauerowie ukryli u Dajtrowskich. Reszta rodziny Morris, jego żona Bella, starszy syn Saul i córka Miriam dopiero w późniejszym okresie dołączyli do ukrywających się tych młodszych dzieci.
On przyszedł do nas, Hauer, tutaj, tak zwaną teraz obecnie Czarną Niedzielę, 8 listopada. Wtedy była ta nagonka i wywiezienie Żydów ze Staszowa. I już od 8 listopada nie wyszedł. Wcześniej z moim dziadkiem i ze swoim synem, tym Salkiem, przygotowali w stajni, bo to był dom, który się łączył ze stajnią, ja tu pani zaraz pokażę, przygotowali kryjówkę. Została przesunięta ściana, przy której był żłób, gdzie stało krowy i koń. Także została 1,5 metra takiego przejścia. Tam były umieszczone 4 prycze, na których leżało trochę słomy. I przykryte to było workami na zboże.
To polegało na tym, że między stajnią a domem została zbudowana jakby podwójna ściana i tam zorganizowano skrytkę szerokości około 1 metra. Proszę sobie wyobrazić egzystowanie, funkcjonowanie w ogóle kilkorga ludzi na przestrzeni 1 metra. No to wymaga niezwykłej odporności psychicznej, fizycznej, aby takie warunki przetrwać.
I między tą a tą ścianą mieli wejście przez strych, jedynie przez strych. Nie mieli warunków. Tam było, trzeba się przespać, trzeba było załatwić się tam. Oni byli na sobie. No życie było straszne.
Do tych 6 osób, do tego metra powierzchni w grudniu 1942 roku dołączają Szymon i Hinda Wolbromscy. To są też Żydzi ze Staszowa.
rodzinę Wolbromskich przypadkowo siedzącą w rowie, w krzakach, spotkała moja mama. Było to młode małżeństwo Hindzia i Szymon. Byli dopiero pół roku po ślubie. W pierwszej wersji zostali przyjęci przez rodzinę ze Staszowa, ale stracili tam cały swój dobytek i zostali wypędzeni. W tym, co mieli na sobie tylko. Buta, sukienkę, nawet nie mieli ciepłych ubrań. Postanowiła mama ich wziąć. Przyprowadziła ich do domu. Dziadzio wtedy podniósł, tak jak mówili, krzyk, że absolutnie getta w domu nie będzie tutaj robił, że on nie da rady. No ale babcia Ania powiedziała, że jeżeli oni odejdą, to wszyscy zginiemy. Bo ktoś ich zatrzyma, mogą ze strachu, ze wszystkiego po prostu wydać. No i co? No i Wolbromscy zostali. 8 Żydów.
I tutaj te 8 osób, dodatkowych 8 osób, czyli już mamy 12 osób w domu, w tej rodzinie, w tych zabudowaniach, wyżywić, również zapewnić im higienę osobistą.
Robili bimber.
Do czego był ten bimber potrzebny? Potrzebny był ten bimber bynajmniej nie do spożycia, ale do mycia i do odkażania, bo proszę Państwa, to jest niezwykle ważne. Przebywając powiedzmy ponad 2 lata w takich warunkach, no to wymagało utrzymania higieny. Jeżeli się czyta różne relacje Żydów, którzy przeżyli takie warunki, oni wspominają o tym, że utrzymanie higieny to była rzecz fundamentalna.
Oni przez cały ten okres nie chorowali, dzięki temu, że dokonywano tego odkażania skóry, odkażania ubrań w ten właśnie sposób.
Oni w kryjówce spali i w chwilach zagrożenia chowali się do kryjówki. Nie chodzili po dworze. Absolutnie, żeby wychodzić na dwór. Było tak. Była stajnia i za stajnią taki spichlerz, w którym dziadek miał tam zboże, w ogóle wszystko. To było podzielone na części i z jednej części było tak, oni nawet to ćwiczyli, że każdy wskakiwał do tego spichlerza i jednocześnie do tej kryjówki, a ostatni wskakiwał hauer. Moszek Hauer i rozsypywał, bo był zawsze przygotowany worek ze zbożem. A to jest właśnie ten dom, co zostali ukryci. To jest ten dom. To jest moja babcia, to jest mój dziadek, to jest Marysia i to jest moja mama Lodzia.
Lokadia wykonywała ona także dodatkowe prace poza domem, żeby wspomóc swoich rodziców w utrzymaniu.
Spotkałem taką też informację, że Lokadia Dajtrowska pracowała w suszarni warzyw i w gorzelni w Rytwianach.
Tutaj jest zdjęcie, gdzie moja mama, Lokadia to jest ta, pracowała właśnie w cukrowni w Rytwianach. I jak sama mówi, to raz ukradła to buraki, to znowuż takie wysłodki, wcięte buraki. I tym słodzili. Niemcy budowali drogę, to obecnie ta droga, co prowadzi na Tarnobrzeg. No tam też mama chodziła na budowę tej drogi. No z czegoś trzeba było żyć. Było to dla nich bardzo trudne. To miało być 2-3 tygodnie, no może miesiąc. Jednak to było 2 lata, 6 miesięcy, 8 dni. To było jednak długo. Długo było. Moja mama... To ona nawet w Wigilię nie jadła grochu. Nawet w Wigilię. Dlatego, że mówi, że całe życie to był groch, kasza i nic więcej. I ziemniaki. Jakby pani mojego wnuczka, który ma 17 lat, zapytała historię Żydów, Wolbromskich i Hauerów, to on by pani świetnie opowiedział, dlatego że moje dzieci wychowała mi mama. I wnuczka do 5 lat chowała właśnie Kubę. I mojej mamy opowiadania to nie było bajka o kotku i kogutku, tylko ona zawsze opowiadała albo o Wolbromskich, albo o rodzinie Hauerów. Mama to nam opowiadała jako bajki. Chyba to była dla niej najważniejsza rzecz w życiu. Zresztą jak sama mówiła, że tylko nas Bóg ochronił.
tej miejscowości wiele osób pomagało Żydom.
Jedni drugich się bali.
Częste były odwiedziny sąsiadów, różnych ludzi, prawda?
Dzień to było na czuwaniu. Czy ktoś nie idzie, czy ktoś nie jedzie, czy ktoś nie przyjdzie. A robota była normalnie, normalnie. Hindzia gotowała normalnie w kuchni.
Dajtrowscy też przeżyli najście żandarmerii niemieckiej i granatowej policji. Ja tutaj nie rozstrzygam, jeżeli chodzi o udziale granatowej policji, o ich roli w tym wydarzeniu, czy zostali do tego zmuszeni, ale na ile znam realia okupacyjne, to działali najprawdopodobniej na rozkaz funkcjonariuszy niemieckich.
Dał Stelmach znać, policjant Stelmach, że będzie dom przeszukanie. Zastanawiali się wszyscy, no gdzie się ukryć. Obok było pole z ziemniakami, bo to był wrzesień, także ziemniaki jeszcze rosły. Postanowili, że wykopią tam dół.
Wykopano taką dziurę podobną do grobu, jak określają. I właśnie w tej dziurze ukrywali się ci Żydzi około 36 godzin, czyli półtorej doby, bez wody, żywności i żadnej możliwości po prostu ruchu.
Deski leżały na tym wszystkim. Na to na tych deskach była zasypana ziemia i dopiero w tej ziemi były z powrotem te badyle ziemniaków wsadzone. Tak to wyglądało. Natomiast Salek nie wszedł absolutnie, bo Salek się po prostu bał. Był skryty w rowie pod mostkiem. Każda z tych rodzin, kiedy przyjedzie, to swoje dzieci, już swoje wnuki prowadzą do tego miejsca, gdzie właśnie byli zakopani. Bo nikt sobie nie zdawał sprawy wtedy, że oni mogli nie przeżyć właściwie z znikomą ilością powietrza, jakie po prostu tam dopływało do tego.
Pani Anna Dajtrowska miała powiedzieć, że broń Boże, ona żadnych Żydów tutaj nie trzyma, nie ukrywa, bo nie będzie ryzykować własnym życiem po to, żeby ich ratować.
Po takich sytuacjach jednak szukano dodatkowych kryjówek i to już poza obrębem gospodarstwa.
Balcia i Hindzia umieli robić na drutach. Robili rękawiczki, szale, to było noszone na targ, żeby było sprzedać, żeby było po prostu za co żyć. Wie pani, nigdy nie zapytałam, skąd mieli wełnę. Tutaj, o, tu widzi pani na tym zdjęciu, jest pokazany handel. To jest moja mama, Ota. To trzeba było być uśmiechniętym, zadowolonym. Dobrą minę trzeba było zawsze mieć do złej gry.
Za pomoc Żydom groziła kara śmierci. I oni w tym zagrożeniu życia przez cały czas, kiedy u siebie ukrywali tych Żydów, żyli z tym piętnem, że mogą tym życiem przypłacić.
Drugi raz byli zdani i przyszedł sąsiad tutaj. Był granatowym policjantem. Miał po prostu taki przykaz i musiał być. I jak przyszedł, mówi, no handlujecie tymi rzeczami. Skąd to, kto to robi? I mama siadła moja, zrobiła rękawiczki. Zrobiła w rękawiczki w jeden wieczór. Parę rękawiczek zrobiła w jeden męskich, dużych rękawiczek. Tak jak zawsze mama mówiła, Bóg mi pomógł. I udało się. No udało się. Udowodniła, że to oni po prostu, wie pani, sami robią. Ten granatowy policjant siedział 2 tygodnie, ale nikt nie wiedział, z jakimi zamiarami on tutaj siedzi. Więc była litrowa butelka i w litrową butelkę oni mieli spuszczone raz dziennie jedzenie. Była to taka rzadka kasza albo ziemniaki. Raz dziennie przez 2 tygodnie. Butelka wody i butelka jedzenia. To był front. Żydzi zostali sami tu. Dlatego, że Polacy zostali wszyscy stąd wysiedleni. No niedaleko jest tam klasztor, kościół, taki pustelnie obecnie Złotego Lasu. Nie wiadomo było na ile. I trzeba było im przygotować jeść. Dziadkowie mieli gęsi. Zabili jedną gęś i tą gęś skubali wszyscy. Nawet jak tutaj była Mania, to się śmiała, bo ona skubała między innymi tą gęś, że mówi, pamiętasz, Lodziu, jak pływały te pióra po tym rosole, jaki on był dobry. I do tego była ugotowana kasza. I to mieli zostawione do jedzenia i byli tu zostawieni.
W 1944 roku, już po zajęciu tych terenów w zasadzie przez Armię Czerwoną, Morris z Bellą i z dziećmi udają się do zaprzyjaźnionej rodziny w Tarnobrzegu, później wyjeżdżają do Wałbrzycha, tam otwierają sklep kolonialny, a później już wyemigrują do Kanady. Natomiast Simon i Hinda Wolbromscy udają się od razu do Francji, a z Francji do Urugwaju.
Każdy ten list był ważny, dlatego że przynosił coś nowego. Ja się urodziłam w 1953 roku. Oni przysyłali paczki. Ja na tamten czas chodziłam prawdopodobnie, że bardzo ładnie ubrana. No w tej chwili już nie piszemy z sobą listów. Dzwonimy na Facebooku, a przede wszystkim przyjeżdżają. Josi ma syn uratowanego, 6 wnuków. Teraz najmłodszy się urodził, to jest 5 i u tego jest 3, to jest 14. Już prawnuków, dużo ich jest. Oni nie liczą rodziny tylko tej, tylko to jest rodzina jakaś tam cioteczna, ale 560 osób naliczyli. Nawet teraz dostałam wiadomość od Flory Freyman, to jest Wolbromska, że urodził się kolejny potomek. Wnuk jej się urodził, którego na cześć mojego dziadka dano mu na imię Andrzej, temu synowi. I co powiedziała? Ja mogę wam to pokazać, bo mam to na Messengera, widzicie, jak jestem babcią internetową, że my mamy kolejnego wnuka dzięki twojej rodzinie. My cię traktujemy jako swoją siostrę. Tak zawsze mówią. Są wdzięczni, bo dzięki takim jak moi dziadkowie, moja mama, moja ciocia, oni żyją. Jestem dumna. Jestem naprawdę z tego dumna.
Wysłuchali państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię rodziny Dajtrowskich odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata opowiedziała córka Leokadii Dajtrowskiej Kawalec Anna Garczyńska. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury IPN. Opracowanie muzyczne i wykonanie Agnieszka Kowalczyk-Krzysiek. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.